To przesłanie jest jednym z kazań serii Times Square Church Pulpit Series. Zostało ono nagrane w siedzibie zboru Times Square Church na Manhattanie w Nowym Jorku. Inne kasety z kazaniami można zamówić, pisząc pod adres World Challenge PO Box 260 Lindale, Texas 75771 USA lub telefonując z Polski 001-903-963-8626. Możesz przegrywać to przesłanie na dodatkowe kasety celem darmowego rozprowadzania wśród znajomych. Jednakże do wszelkich innych form odtwarzania lub przesyłania elektronicznego zastosowanie mają istniejące prawa autorskie. Informacje o polskich przekładach kazań Dawida Wilkersona uzyskasz na stronie internetowej www.tsaba.cnd.pl lub przysyłając e-mail na adres tsaba@cnd.pl.
Dzikie oślice. W dzisiejszym kazaniu zajmę się pożądliwościami, głęboko zakorzenionymi nałogami, które powracają i których z pozoru nie da się okiełznać. Faktem jest, że wiele tysięcy chrześcijan w tym mieście zmaga się daremnie ze swoimi pożądliwościami i nałogami. One kierują nimi, wciąż nimi kierują. Pewien kochany ewangelista, jak wiecie, właśnie niedawno słyszeliśmy o jego brzemieniu. Wyznawał, jak to przez wiele lat szamotał się w jarzmie namiętności. Nie mógł go z siebie zrzucić. Wiem to na pewno, bo się z nim przyjaźnię, że spał od 3 do 4 godzin na dobę. Pytałem go kiedyś, jak ty sypiasz, mając tyle długów, miliony dolarów. Odpowiedział: Dawid, ja nie śpię więcej niż 3 do 4 godzin. Jakiś rok temu zadzwoniłem do niego w przeddzień, zanim się to dostało do prasy. On powiedział: teraz, Dawid, już wiesz, dlaczego nie mogłem zasnąć. Modliłem się godzinami, mówił, płakałem, bolałem, czułem się winny i obciążony. Płakałem, pościłem, modliłem się. Ludzie, ja wciąż go kocham. Wierzę, że Bóg mu odpuści i uzdrowi. Kocham go całym sercem. Ta walka była z góry przegrana przez lata. Pewna panienka napisała do mnie w tym tygodniu. Zapisała się do szkoły biblijnej, bo nie chciała już brać narkotyków. I tam na miejscu odkryła, że jej koleżanka z pokoju jest lesbijką. Którejś nocy została uwiedziona, uległa i odtąd zaczęła żyć w ten sposób. W poczuciu winy i wstydu. Czuła odrazę do samego życia. Chciała nawet popełnić samobójstwo. Poszła do szpitala, tam ją akurat na czas odratowano. Wyszła stamtąd wściekła, że żyje. Ona chciała umrzeć ze względu na to brzemię winy i wstydu, które dźwigała. W międzyczasie wyszła za mąż za swojego chłopca. Straciła go. Lesbijka wyszła za swojego chłopca. Sądziła, że to położy kres nałogowi. Przynajmniej teraz będę wolna. Lecz to nie była wolność, gdyż dziewczyna wróciła do tego pomimo małżeństwa. Nie znam szczegółów, ale oni żyli dalej ze sobą. Poddałam się, mówiła, lecz któregoś dnia poszłam do kościoła i usłyszałam kazanie. Bojaźń Boża zawładnęła moim życiem. Ten list kończy się słowami: od 9 miesięcy mam zwycięstwo. Bóg mnie uwolni. Tutaj w naszym zborze przynajmniej ze 3 razy przychodzili do mnie ludzie. Myślę, że jeden albo dwóch pozostałych pastorów słyszało o tym również. Ci ludzie wychodzili w środku nabożeństwa, szli na 42 ulicę, żeby oglądać film pornograficzny. Podczas naszego nabożeństwa stawali i wychodzili. Co najmniej dwóch z nich wracało płacząc, załamani, mówiąc: bracie Dawid, nie wiem, czemu to zrobiłem. Siedziałem tam brzydząc się tym, lecz coś mnie popchnęło w tamtym kierunku. Nie potrafiłem sobie pomóc. Byłem tam pędzony. Wrócili. Dwóch z nich wpadło na twarz. Jeden mówi: pragnę sobie odebrać życie. Czuję się brudny, tak bezsilny. Czuję się wrednie. Jakże straszliwe walki, daremne walki wiodą niektórzy. Ofiary AIDS. Wielu z nich przychodzi do tego zboru. Są bliscy śmierci, umierają, lecz kurczowo trzymają się swojej żądzy homoseksualizmu. Wciąż pakują w żyły tę brudną igłę i chociaż igła jest brudna, mimo że mają AIDS i są na progu śmierci, wciąż nienawidzą Boga, mimo że wiedzą o swoim losie. O jednym z nich opowiadałem wam. Narkoman, który przyszedł do Teen Challenge, wpadł w rozpacz któregoś dnia, leżąc na swoim łóżku, nakłuł sobie żyłę i naciągnął pełną strzykawkę krwi. Napisał nią na suficie: na pomoc. swoją własną krwią. Tak zrozpaczony swym problemem, zrozpaczony nałogiem, który nim owładnął. Jeżeli nie ma, słuchajcie mnie, jeżeli nie ma absolutnego, stuprocentowego zwycięstwa nad grzechem, wówczas ta Biblia jest kłamstwem. Wówczas zostaliście przez nas oszukani. I możemy zamknąć Kościół. Nigdy więc już nie ufaj Ewangelii. Wszystkiego, czego słuchamy, wszystkiego, o czym mówimy, jeśli nie ma całkowitego, stuprocentowego zwycięstwa nad grzechem, każdą rządzą i nałogiem, jeśli nie ma nad nimi całkowitego zwycięstwa, wówczas wszystko, co robimy i głosimy, jest kłamstwem. Możemy sobie dać spokój. Ale prawdą jest, że miliony wierzących od ukrzyżowania Jezusa Chrystusa doświadczyło chwalebnego, potężnego zwycięstwa. Żyją ponad grzechem, pozbyli się swoich rząd, pozbyli się nałogów, otrzymali boskie ultimatum od Pana, usłyszeli je i porzucili grzech, homoseksualizm, lesbijską miłość, alkoholizm, narkomanię, wszelki poznany nauk. Zostali uwolnieni. W istocie wielu spośród siedzących dziś tutaj ludzi, w całym tym pomieszczeniu, jeżeli spytałbym, ilu może wstać, stałoby dzisiaj setka tych, których Bóg uwolnił od narkotyków, alkoholu, zboczeń seksualnych, różnych namiętności. Siedzą tutaj dziś, przestali walczyć ze swym problemem, całkowicie wolni, nie wracają już do tych rzeczy. Zostali od nich uwolnieni. Jak to się stało? Czy są to jacyś wybrańcy Boży? Czy Bóg kocha ich bardziej niż Ciebie? Nieprawda. To jest sprawa życia i śmierci, więc Bóg nie uczynił jej zawiłą. Jest to tak ważne dla ludzi zniewolonych. Bóg nie pomyliłby się w tej kwestii. Uczynił to tak prostym, że rekin to zrozumie. Nie jest to rzecz dostępna wyłącznie intelektualistom czy teologom. Dotarło to do mnie dziś, gdy się modliłem przed usługą. Bóg powiedział, nie ma w tym nic tajemniczego, jest to sprawa na tyle poważna, że każdy, kto będzie słuchał mnie, zrozumie, kto zechce mnie słuchać. Przeczytam wam, nie otwierajcie Biblii, Izajasz 35:8. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet prostak na niej nie zbłądzi. Biblia Króla Jakuba mówi, głupi na niej nie zbłądzi. Innymi słowy, najprostszy człowiek, ci, którzy rozumieją jak dzieci, mogą bez trudu chodzić drogą świętości, jeśli mają otwarte uszy. Jeśli naprawdę chcą słuchać tego, co Bóg mówi, choćby najprostszy chrześcijanin, jeśli zostałbyś dziś, żeby pomówić z tymi, którzy zostali od tych rzeczy uwolnieni, spytałbyś, jak to się stało, mówiliby o pokucie, o czytaniu Biblii, o pogrążaniu się w Słowie Bożym, o kąpieli w Nim, mówiliby o modlitwie, o czytaniu Biblii, o ustnym świadectwie oraz o podobnych rzeczach, które składają się na uwolnienie. Lecz chcę powiedzieć wam o trzech rzeczach, które charakteryzują wyzwolonego chrześcijanina. Jeśli spotykasz wierzącego, cieszącego się pełnią wolności, chodzącego w zwycięstwie przed Panem, znajdujesz w jego życiu te trzy rzeczy. Te rzeczy nie zdarzają się jednorazowo. Są to trzy czynne zasady, które stanowią o zwycięstwie. Modliłem się w tej sprawie. Prosiłem Boże, mam za nadrzu inne poselstwo, które podtrzymuje kwestię znajdowania własnego miejsca w ciele. To, o czym dzisiaj rano mówił brat Bob, mówił Gary Don, ale w niedzielę rano Duch Święty spoczął na moim sercu. Wskazał, że będą dzisiaj w zborze ludzie potrzebujący uwolnienia. Bóg mną wstrząsnął. Zacząłem szukać Jego oblicza. Zaczął wskazywać bardzo jasno, że jest Duch. Duch Święty powiedział mi o trzech następujących rzeczach. Po pierwsze, musisz być uwolniony od ducha dzikiej oślicy. Duch dzikiej oślicy. Zajrzyjmy do Słowa Bożego, Księga Jeremiasza. Korzystać będziemy dzisiaj w dużej mierze z Księgi Jeremiasza, drugi rozdział. Czytam z New American Standard, ponieważ ona podaje to wyjątkowo jasno. Jeremiasz, rozdział drugi. Macie ze sobą Biblię, prawda? Mówię, macie ze sobą Biblię, amen. Nie przychodź do tego kościoła bez Biblii. Więc jeśli dzisiaj masz, następnym razem nie będziesz miał, nie? Jeremiasz 2, werset 21. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorość, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłaś na krew zwyrodniały, na winorość dziką. Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmocny Pan. Jak możesz mówić, nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam? Spójrz na swoje postępowanie w dolinie, zważ, co uczyniłaś. Młoda, chyża wielbłądzico, bezmyślnie biegająca swoimi drogami. I co? Dzika oślico, rwąca się do stepów niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Któż może jej żądzę powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić. Znajdą ją w jej miesiącu. Spójrzcie na mnie. To są bardzo głębokie słowa od Boga. Bóg przemawia przez Jeremiasza. Kieruje do ludu pytanie. Mówi: rozpoczęłaś właściwie. Rozpoczęłam z tobą właściwie. Zasadziłem cię jako szlachetną winorość. Wszystko było dobrze, kiedy oddałaś mi serce. Rozpoczęłaś dobrze. Mówiłaś, że mnie pragniesz. Tak właśnie mówiłaś. A potem pyta, jakże mi się zmieniłaś w tak zepsuty naród? Jak doszło do twojego zepsucia? Jakże się oddałaś swojej żądzy? Sam Bóg powiedział, że rozpoczęli w miłości do niego. W rzeczy samej było to tak ekscytujące jak zaloty. Spójrzcie do Jeremiasza, 2:2. Wróćcie do Jeremiasza, 2:2. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan, ponne na miłość twojej młodości, na uczucie czasu twojego narzeczeństwa, twoje zaloty. Gdy chodziłaś za mną na pustyni, w kraju nieobsiewanym, Izrael był poświęcony Panu. Był pierwocinami jego plonu. On mówi, rozpoczęliście w świętości. Rozpoczęliście pragnąc mnie. Pomnę na miłość twojej młodości, na uczucie czasu narzeczeństwa, gdy chodziłaś za mną na pustyni. Izrael był poświęcony Panu, pierwocinie jego plonów. W istocie każdego, kto go tknął, spotykało zło, mówi Pismo w 3. Spójrzcie na mnie. Mówimy dzisiaj dużo o ludziach, nawet o przywódcach i pasterzach. Boży ludzie, liderzy i pastorzy, ewangeliści, sławni, mniej sławni, którzy zaczynali dobrze, w miłości Bożej, używani przez Boga, cudownie prowadzeni przez Boga w obliczu zagrażających zewsząd ciemności. Lecz Boży naród, według słów proroka, a Bóg mówił przez proroka Jeremiasza, że oni ściągają na siebie wszelkie tragedie. Czytajcie 11, rozdział 2:11. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się niebiosa nad tym. Zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię, jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka. Spójrzcie na 17. Czy nie zgotowałeś sobie tego sama? No kto to czyni? Czy nie zgotowałeś sobie tego sama, opuszczając Pana swojego Boga, kiedy Pan cię prowadził? Patrzcie tu, Bóg ich prowadzi. Kiedy go oni opuścili? Wtedy, kiedy on ich prowadził. Sama się skrzywdziłaś, prowadziłem cię, ochraniałam rękoma, lecz ty sama sobie szkodzisz, mówi Pismo. Patrzcie tu, przeraźcie się, a to słowo faktycznie znaczy niech cię ogarnie zdumienie. Zadrżyj, czyli trzęść się w przerażeniu. Zatrwóżcie się bardzo, czyli nie dawajcie temu wiary. Oto obraz. Bóg patrzy z góry na swój lud i zwraca się do niebios, do cherubinów, serafów, całej reszty aniołów. On mówi do całych niebios i powiada, przeraźcie się. To nie do wiary, co oni wyprawiają. To nie do wiary. Drżyjcie, trwóżcie się ze mną. Bóg mówi do niebios, drżyjcie, trwóżcie się, przeraźcie się. Wiecie, co on mówi? 12. Przeraźcie się niebiosa nad tym. Zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo. Słowo zatrwożyć się znaczy to nie dawać wiary. Drżyjcie, trzęście się, bądźcie zdumieni. On mówi, moja narzeczona oszukuje mnie. Ci, którzy niegdyś oddali mi swe serce, opuścili mnie. Ci, którzy niegdyś pili z fontanny życia, zamienili ją na brudną wodę Nilu i piją z cuchnących cystern, cuchnących studni. Dosyć mają już moich cennych słów. Odwrócili się od mojego słowa i piją teraz brud. Werset 17. Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana swojego Boga? Spójrzcie na 18 werset. A teraz, co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu? Popatrzcie na mnie. Chcę niektórym z was zadać to samo pytanie. Oddałeś swe życie Panu. Kochałeś Go. Chciałeś z Nim chodzić wszędzie. To Twoje słowa. Powiedziałeś to Bogu, a Bóg przez Ducha Świętego przychodzi i pyta, co Ty teraz robisz na drodze do Egiptu? Egipt oznacza świat, miejsce, skąd pochodzisz. Dlaczego tam teraz wracasz? Po co pijesz tę brudną wodę Nilu? Co się stało? Co Ty robisz? Jak się zmieniłeś, że to teraz robisz? Z przyczyn niewyjaśnionych oddaliś się namiętnościom prostytutki. Czytam werset 20. Namiętność prostytutki. Bo już dawno złamałem, lecz w oryginale hebrajskim pisze złamałaś. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc, nie chcę być niewolnicą, lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem. Słuchajcie mnie. Bóg mówi, tak, to jest bardzo ważne. Czy słuchacie mnie? Bóg mówi do tego ludu, tak, ja kładę jarzmo na mój lud, by za mną chodził. Ja nakładam okowy przykazań. Czynię to, abyś nie popadł w sidła diabelskie. Są obietnice, są przykazania, ale to jarzmo jest lekkie i dla Twojej ochrony. Tak, ja wymagam od tych, którzy idą za mną, żeby odwrócili się od swoich żąd. Tak, nalegam, abyś wyrzekł się swoich grzechów, żąd i złych pożądliwości. Żądam, byś ukrzyżował całe ciało. Żądam umartwienia wszystkiego, co nie jest ze mnie. Tak, ja tego żądam. To jest Słowo Boże. Każdy kaznodzieja powie Ci to samo. To są przykazania Pańskie. Lecz Ty mówisz, nie będę służył Bogu tak ściśle. Nie będę Mu służył. Zatem złamałaś to jarzmo. Zerwałaś te więzy przykazań i powiedziałaś, nie będę służył w ten sposób. Nie potrafię tak służyć Bogu. Nie wniosę tego rodzaju więzów. Bóg rzekł, ty dzika oślico, zaganiałem cię swoim świętym duchem, włożyłem na ciebie moje jarzmo i orałaś żyzny zagon, lecz nie lubiłaś jarzma pańskiego, nie chciałaś go. Mówiłaś o wolności, chciałaś być wolna, więc uciekłaś. Czy ty, która uprawiałaś nierząd z wielu zalotnikami, możesz powrócić do mnie, mówi Pismo. Pokażę wam, w jakiej ułudzie oni żyją. Pismo mówi tu o dzieciach Bożych. Jakie to złudzenia? Po pierwsze, możemy zażywać wolności. Popatrzcie, rozdział 2, werset 31. Jakim rodem jesteście? Zważcie na słowo Pana. Czy byłem dla Izraela pustynią albo ziemią mroku? Dlaczego mój lud mówi, chcemy zażyć wolności? Nie pójdziemy już do Ciebie. Znowu proszę spójrzcie tu. Kiedy to przeczytacie, chcę wam spojrzeć prosto w oczy. Chociaż was nie widzę. Zbyt jasne światło. W tym kraju słyszy się wiele kazań na temat chrześcijańskiej wolności. W całej Ameryce mamy chrześcijan, którzy piją i nazywają to wolnością w piciu, wolność w sensie duchowym. Nie jesteśmy związani. To jest duch dzikiej oślicy. Mówią, nie będę tak służył. Nie chcę jarzma na sobie. Gdziekolwiek teraz się udamy, widzimy ludzi stopniowo odchodzących do świata, robiących rzeczy, których 5 lat temu by się wstydzili. Teraz próbują wszystkiego, kierowani duchem dzikiej oślicy. Kolejne złudzenie. Mogę zapominać o Bogu każdego dnia, lecz w każdej chwili mogę wrócić, bo On zawsze czeka na mnie. Ostatecznie, czyż nie to samo uczynił syn marnotrawny? Wstał, powrócił. Ludzie, ale On nie powracał notorycznie. My mamy notorycznych synów, którzy mówią, mogę zapominać o Bogu na parę dni, przecież Pismo powiada, lud mój zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów. Wchodzą na złą drogę, czynią zło i mówią, On zawsze na mnie czeka, zawsze mogę przyjść do ołtarza. Tak trzeba rozumieć przypowieść o synu marnotrawnym. Właśnie, że nie. Marnotrawny syn upadł, powrócił do domu ojca i o ile wiem, nigdy go potem nie opuścił. Na koniec trzecie złudzenie. Po prostu przyszło na mnie, ten grzech, ta żądza. Homoseksualiści twierdzą, że mają to od dziecka. Jeden mówił, że pałał tą żądzą już w wieku 2 lat. To niedorzeczność. Całkowita niedorzeczność. Pismo tego w żadnym miejscu nie potwierdza. Spójrzcie do Jeremiasza 2,35. A jednak mówisz, jestem niewinna. Przecież jego gniew odwrócił się ode mnie. Oto ja spierać się będę z tobą, bo mówisz, nie zgrzeszyłam. Nie odpowiadam za to. Przyszło na mnie, kiedy byłem chłopcem. Przyszło na mnie i byłem bezsilny. Problem polega na tym, że tysiące chrześcijan wylewa łzy. I właśnie tak się tłumaczą. A prorok Malachiasz powiada, zraszacie łzami ołtarz Pana i zdradzacie swoje żony. Płaczecie nad ołtarzem i myślicie, że w związku z tym możecie sobie pozwalać na wszystko. Wypłakują rzeki łez, żyją w grzechu. Najczęściej ci, którzy usługują, bardzo współczują innym, bo sami czują żal z powodu własnych grzechów i słabości. I często usprawiedliwiają cudze grzechy. Lecz z Bogiem to nie działa. Wielu ludzi żyjących w grzechu myśli, że przebłaga Boga, jeśli się będzie angażować. Więc ciągle są zabiegani. Ciągle zajęci. Bez przerwy coś robią dla Boga. Próbują zagłuszyć sumienie. Chcą zrobić z Bogiem interes. To jest duch dzikiej oślicy i on musi być zniszczony. Jeremiasz 2,24. Popatrzcie tam raz jeszcze. Drugi rozdział, 24 werset. Dzika oślica, rwąca się do stepu w niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrze. Któż może jej żądzę powstrzymać? Bez trudu posługuje się terminami biblijnymi. Pismo mówi tu o oślicy w miesiącu jej rui. O rozpalonej namiętności. Co za żywy obraz chrześcijanina, wciąż kierowanego ukrytą namiętnością. Któż może jej żądzę powstrzymać? Przeczytajcie to jeszcze. W miesiącu jej rui. Któż może ją powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić. Znajdą ją w jej miesiącu. Co to znaczy? Kiedy cię to nachodzi i zaczynasz podążać za tą niepohamowaną żądzą, przychodzi to nagle. Biblia mówi, ci, którzy szukają Cię, nie muszą się wcale ścigać. Znajdą Cię, nie muszą się trudzić biegiem. Oczekiwali Cię. Wyczekiwali, aby móc uderzyć. Ten duch dzikiej oślicy zawładnął kiedyś episkopalnym kaznodzieją w Teksasie. Przyszedłszy do mnie, płakał. Popularny niegdyś w ruchu charyzmatycznym. Mówił Dawid, gdy byłem w seminarium, wplątałem się w homoseksualizm. Walczyłem z tym przez lata studiów. Sądziłem, że wygrałem, ożeniłem się. Wtedy przyszło na mnie, znikąd, po 2 latach. Nagle. Ta żądza trafiła mnie. Walczyłem aż do rezygnacji. Wstałem, udałem się na przystanek autobusowy, żeby spotkać się z kimkolwiek. Potem wróciłem do kazalnicy. Odwiedził mnie, bo zeszłej niedzieli przemawiał w swoim dużym kościele. Podczas kazania uderzył w niego duch dzikiej oślicy. Przyszła żądza. Zawładnęła nim do tego stopnia, że przerwał nabożeństwo, wybiegł tak szybko, jak tylko mógł i na najbliższym przystanku skontaktował się ze zwykłym włóczęgą. Zobaczyłem, że człowiek ten nie miał zwycięstwa w swoim życiu. Nigdy przedtem nie zwyciężył. Wszystko, co czynił, to tylko próbował stłumić żądzę. Nigdy w swoim życiu nie miał zwycięstwa. O ile wiem, Ten nigdy potem nie zwyciężył. Kiedykolwiek go spotykałem, bał się mnie, unikał mnie. Ten duch dzikiej oślicy uderza w tych, którzy utrzymują tajne związki. Oto człowiek żyjący z kimś innym, żonaty lub mężatka, i mają romans. Nagle duch pański zaczyna mówić. Ona albo on mówi partnerowi: wystarczy, na tym koniec. Inaczej Bóg nas osądzi. Dzisiaj Bóg obnaża grzechy wszędzie. My możemy być następni. Stracimy wszystko. Na tym koniec. Żegnaj na zawsze. Do czasu następnej rui, niepohamowanej żądzy. Duch dzikiej oślicy uderza znowu. I nagle on wybiega z domu. Dzwoni do niej. Padają sobie w ramiona i żyją dalej. Nikt nie obnaży. Nie będzie sądu Bożego, nic. Któż może jej żądzę powstrzymać, mówi Biblia. Kto powstrzyma? Jeśli kierowana jest tą żądzą. A potem przychodzi wstyd i beznadzieja. Jeremiasz 2:25-26, popatrzcie tam. Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie wyschło. Lecz ty mówisz to daremne. Nie, gdyż ja ukochałam obcych i pójdę za nimi. Ile ja razy to słyszałem. Niektórzy z was przychodzicie na to miejsce, mówicie: bez sensu. Próbowałem wszystkiego. Nie mogę tego rzucić. Tak długo to mam, nie mogę tego rzucić. To daremne. Innymi słowy, nie. Lecz ty mówisz daremne. Ja kocham obcych i pójdę za nimi. Patrzcie na werset 25. Spójrzcie na Jeremiasza, rozdział 3. Trzeci rozdział Jeremiasza, werset 25. Co się dzieje? Oto duch dzikiej oślicy. Powróćmy do naszych żąd. A potem legnijmy w naszej hańbie. Niech nas przykryje nasze upodlenie, gdyż przeciwko Panu, naszemu Bogu, zgrzeszyliśmy. My i nasi ojcowie od naszej młodości aż do dnia dzisiejszego ani słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego. Popatrzcie na mnie, to jest punkt zwrotny. Jeśli tego nie przyswoicie, nie zrozumiecie reszty poselstwa. Nadszedł punkt zwrotny, kiedy poddałeś się grzechowi, a duch dzikiej oślicy skierował cię do twojej żądzy, jakiejkolwiek. Pragniesz uczynić jedną z dwóch rzeczy. Albo zatwardzisz swoje serce i zaczniesz twardnieć coraz bardziej. Doszedłeś w istocie do miejsca z Jeremiasza 3:3 i dlatego ustały deszcze jesienne i nie było deszczów wiosennych. Lecz ty masz czoło kobiety wszetecznej i nie znasz wstydu. Czoło wszetecznicy to zatwardziałe serce. List do Rzymian nazywa to zaprzedaniem grzechowi. Oddajesz się swojemu grzechowi. Homoseksualiści nazywają to wyjściem z klozetu. Wychodzisz stamtąd i jest ci już wszystko jedno. Jeden pastor opowiadał, że jego żona na jego oczach odjeżdżała z mężczyzną ze zboru, a on i dwójka ich dzieci płakało, lecz ona odjeżdżała. Nie dbała o dzieci, nie dbała o nich, gdyż teraz kierowała nią namiętność. Jest to punkt zwrotny. Robisz to, albo wołasz: Boże, złam we mnie tego ducha raz na zawsze. Duch dzikiej oślicy mieszka w tych, którym brak bojaźni Bożej. Nie ma w nich bojaźni Boga. Przejdźcie do Jeremiasza 2:19. Jeremiasz 2:19 werset. Dowiemy się, dlaczego ludzie są związani i nie mogą się uwolnić. Jeremiasz 2:19. Każe cię twoja złość. Wymaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana swojego Boga i nie ma u ciebie bojaźni przede mną, mówi Wszechmocny Pan Zastępów. Rozumiecie to? Twoja własna złość cię dopadnie, twoje odstępstwo cię potępi. I to jest boskie ultimatum. Dla każdego mężczyzny czy kobiety chodzących uczciwie przed Bogiem, bądź próbujących tak żyć i którzy trwają w swoim grzechu, nadchodzi dzień boskiego ultimatum. Bóg przychodzi do Ciebie i mówi: dobrze, byłem cierpliwy, łagodny względem Ciebie, nie pamiętam Twoich głupstw, czyniłem wszystko, by Ci pomóc. Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi. Wtedy przychodzi Bóg i mówi: to jest to, właśnie to, i daje Ci znać. Mówiłem z dwoma ewangelistami. Mówią: słusznie, Dawid, znam Twoje kazanie. Oni trwali w grzechu, kiedy Bóg im dał ultimatum. Sam tego doświadczyłem wiele lat temu. Nie tu założyłem, ale miałem ducha. Bóg powiedział: jeśli to dalej potrwa, zabiorę Ci moje pomazanie. I wiedziałem, że jeśli nie zwyciężę w tej jednej sprawie, wiedziałem. Bóg powiedział: zabiorę moją rękę. Nie zniosę tego dłużej. Wiedziałem, że Bóg dał mi znak. Dziękuję Bogu za dzień, w którym napełnił mnie bojaźnią. Dzięki bojaźni Pana stronimy od złego, mówi Pismo. A teraz 5 rozdział Jeremiasza, werset 21. Słuchaj, że tego ludu głupi i nierozumny. Wy, który macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Czy nie ma u was bojaźni przede mną, mówi Pan, i nie drżycie przed moim obliczem? Przejdźcie do 23 wersetu. Lecz ten lud ma serce krnąbrne i przekorne. Odstąpili i odeszli. I nie pomyśleli w swoim sercu: bójmy się Pana naszego Boga. Nie mówią: bójmy się Pana naszego Boga. Przeczytajcie teraz Jeremiasza, rozdział 32. Rozdział 32. Będziemy dziś czytać sporo z Jeremiasza, bo chcę, żeby słowo dźwięczało jak młot. Objawiało nam. Jeremiasza 32, werset 40. Pokażę wam jeden ten werset. Jeremiasz 32, 40. Czy drżycie na słowo Boga? Werset 40. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby co? Aby ode mnie nie odstąpili. Nie wrócą do swoich grzechów, nie odejdą. Napełnię ich bojaźnią swoją, aby nie odstąpili ode mnie. Przeczytam wam jeszcze inny werset. Nie szukajcie go. Czytam z Izajasza 8, od 13 do 14. Niech Bóg będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem i będzie wam świętością. On stanie się wam świętością. Będzie chronił was. Zaprowadzi was w bezpieczne miejsce, kiedy tylko bojaźń Boża zawładnie waszym sercem. U podstaw bojaźni Bożej leżą dwa rodzaje lęku. One mieszkają we mnie i nie chciałbym, żeby te dwa lęki kiedykolwiek mnie opuściły. Pragnę je mieć aż do przyjścia Jezusa, aż do mojej śmierci. Chcę przyjrzeć się z wami tym dwóm rodzajom lęku. To jest sedno mojego kazania. Po pierwsze, lęk przed utratą nieba. Lęk przed utratą nieba. Powstało mnóstwo taśm, płyt, dyskusji na temat wizji nieba. Ludzie, którzy umarli, poszli do nieba, widzieli je, mieli wizję, wracali, opowiadali o białych bulwarach, radosnych chórach, przede wszystkim zaś o rezydencjach i złotych ulicach. Jeden mówił nawet o złotych kwiatach. Kto chciałby kwiaty ze złota? To przerażające, wszystko ze złota. Ja wolę wąchać, wolę dotykać, wolę żyć. Złote kwiaty. Nigdy nie poświęcałem tym rzeczom wiele uwagi, gdyż dla mnie niebo da się streścić w dwóch słowach. Z Nim. Z Nim. Jest to jedyna definicja nieba, jaką znam. Jezus prosił: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, i aby oglądali moją chwałę. To jest niebo. Być z Nim. Oglądać Jego chwałę. Kiedy mówię o lęku przed utratą nieba, mam na myśli lęk przed spędzaniem wieczności bez Jezusa. Innymi słowy, z dala od Jego obecności. Przez całą wieczność nie odczuwać Jego bliskości. Powiem wam, co jest jedyną radością każdego, kto żyje zwycięskim życiem. Jestem tego pewny tak, jak tego, że tutaj stoję. Jeśli Bóg wyzwolił cię od grzechu, jeśli siedzisz tu uświęcony i chodzisz w mocy Pana, jest jedna rzecz wspólna tobie i tobie podobnym. Każdy, kto przezwyciężył, jedyna rzecz, której pragniesz, to pragnienie odejścia i bycia z Panem. Tak z głębi serca wołał Paweł apostoł. Dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Słyszeliście tego, który mówił, że Bóg go zabije? Nie mam zamiaru ganić tego brata, lecz zasmuciło to moje serce bardziej niż cokolwiek, co padło z ust któregokolwiek z ewangelistów. Bóg mnie zabije, jeśli nie zdobędę 8 milionów dolarów. Myślę, że niebo płakało. Wiesz, że niebo płakało, gdyż Paweł mówił, że dla niego żyć to Chrystus, a śmierć jest zyskiem. A jeżeli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Wiecie, jest taka seria pod nazwą 20 wieków wielkich kazań w czasopiśmie Słowo. Jedno z tych kazań ma tytuł Wypierająca moc nowego afektu. To wielkie kazanie i kaznodzieje posługują się nim tak jak własnym. Nadają mu przy tym różne tytuły, lecz oryginał zwie się Wypierająca moc nowego afektu. Przesłanka jest ta. Chcąc się pozbyć starego uczucia, zastępujesz go silniejszym i usuwasz go tym samym ze swojego życia. Inaczej mówiąc, nowa, silniejsza miłość wypiera starą miłość. A ja wam mówię, ludzie wyczekujący nowego Jeruzalem, którzy nie żyją dla świata, ale dla wieczności. Rozumiecie, o co mi chodzi? Miłość do Jezusa ma wypierać wszelkie inne światowe afekty. Nie wiem jak wy, ale ja mam pragnienie odejść teraz na spotkanie z Panem. Niektórzy ludzie mówią, nie, tutaj już mamy niebo, tutaj na ziemi. Zdobędziemy panowanie i ściągniemy Jezusa z chwały tutaj na dół. Chcę powiedzieć tym, którzy chcą panować, macie to, weźcie sobie mój dom, moją Hondę, weźcie sobie nawet moje ciało, bo to wszystko razem spłonie. Nadchodzi nowe niebo i nowa ziemia. Mówią o nas uciekinierzy. Próbujecie uciekać. Nie, ja tylko cytuję Pawła. Mam pragnienie być z Panem. Co to za chrześcijanin? Jak ty kochasz Jezusa, jeśli nie chcesz z Nim być? Chwała Bogu. Ten lęk żyjących w zwycięstwie, jedyny lęk. Mogę się znaleźć z dala od Niego. Tak go teraz kocham, o ile bardziej w wieczności. Pokażę wam, dlaczego wieczność mnie tak pociąga. Kiedy pójdziesz do nieba, nie będzie tam statycznej ekstazy, nie będzie to też nagła eksplozja chwały. Czy wiesz, że przez całą wieczność będziesz coraz bardziej poznawał Pana? Będziesz uczył się przez całą wieczność, będzie coraz więcej Jego miłości, więcej radości, nieustannej radości, chwały bez końca, ciągłej radości i trwać będzie to bez przerwy. To będzie wzrastać. Bóg będzie uczył nas o chwale Jezusa, o niebiosach, o odkupieniu. Nie starczy nam czasu na naukę. Ciągle na nowo. Pełni chwały, wzrastająca wciąż wiedza o wyzwoleniu od grzechu. Wzrastająca wiedza o tym, że już nie umrzesz. Wzrastająca wiedza o tym, że z Nim jesteś na zawsze. Chwała Bogu. A oni chcą zapanować nad tą maleńką ziemią. Bracie, tam czeka na nas cały wszechświat. Alleluja. Złóżmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla i biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. To radość przygotowana dla mnie wyzwala mnie od porządliwości tego świata. Ja nie chcę utracić chwały. Nie chcę utracić obecności Jezusa. Chwała Bogu. Ilu z was już weszło w tę radość, która na was czeka? Wiecie, co przysparza chwały? Rzeczy tego świata tracą swój czar. Wtedy spoglądasz na tę błahostkę, ducha dzikiej oślicy, oferującej ci 10 minut zabawy. Cóż to jest w porównaniu z radością, która na Ciebie czeka? Wytrwasz dla radości zgotowanej dla Ciebie. Alleluja. Chwała Bogu. Pójdę dalej. Za długo o tym mówię. Po drugie, lęk przed wiecznym piekłem. Będę teraz mówił o piekle. Słyszałem coś takiego. Nie służymy Bogu ze strachu przed piekłem. Służymy, ponieważ Go kochamy. Oto kaznodzieja służący Bogu ze względu na miłość do Niego oraz strachu przed piekłem. Dlaczego ja się boję piekła? Bo Jezus mi tak przekazał. Pokażę to Wam. Ewangelia Łukasza 12, od 4 do 5. Słuchajcie. Powiadam zaś Wam, przyjaciołom moim. Jezus mówi do swoich przyjaciół. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę Wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrócić do piekła. Zaiste powiadam Wam, tego się bójcie. Powiecie, my nie służymy Bogu ze strachu. Ja tak, mam miłość. O tak, jest w moim sercu miłość do Jezusa. Tak, jestem Mu posłuszny, bo Go kocham. Lecz mam w sobie bojaźń świętego Boga, który odpowiada za swoje słowa. Powiem Wam, Kościół Jezusa Chrystusa będzie chodził w sprawiedliwości, a bojaźń Boża napełni chrześcijan, jeśli każdy kaznodzieja amerykański poświęci piekłu tyle uwagi, ile poświęcał Jezus. Jeśli będą głosić o piekle tak często jak Jezus. Jezus mówił o wiecznym potępieniu, mówił o ogniu nieugaszonym, o płaczu i o zgrzytaniu zębów. Jezus o tym mówił. Węże, plemię żmijowe, mówił, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mamy, wiecie, 3 seminaria w Nowym Jorku. Jeśli znaleźliby się tutaj wykładowcy tych szkół, łącznie z teologicznym seminarium związkowym, albo z jakiegokolwiek innego seminarium, nawet niektórzy ewangelicy, jeśli byliby tutaj dziś, a ja zacząłbym o piekle, wysiedzieliby może do utraty nieba, ale jak przeszedłbym do piekła, wstaliby i opuścili pomieszczenie. Wyszliby i szydzili. Zadarliby nosy do góry i wykrzyknęli, on jest głupi. Ponieważ nic tak nie działa na odstępczego teologa, jak czyjeś kazanie o piekle. Paweł ostrzegł nas w 2 Tesaloniczan 1:7. Słuchajcie. Gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Chcę Wam pokazać coś dzisiaj. Bogacz umarł i poszedł do piekła. Była tam wielka przepaść i mógł oglądać te łono Abrahama i zobaczył Łazarza. Nazwał to miejscem udręki. Modlił się. Chce jedynie, aby Łazarz umoczył swój palec. Słyszycie? Palec. On nie prosił o picie. Niech zamoczy palec w wodzie. Dotknie nim koniuszek mego języka i ochłodzi, bo cierpię tu męki. Niech dotknie koniuszka języka. Mógł spojrzeć w górę i widział chłodną wodę. Oglądał pokój, spoczynek i radość. I cierpiał męki, mówi Pismo. Objawienie. Ja już głosiłem kiedyś na temat piekła. Mówiłem o tym jakiś czas temu i część z tego przekazuję dzisiaj. Wiecie, wierzyłem niegdyś, że jedynym cierpieniem w piekle będzie to, co nazywam błyskawicznym powtórzeniem. Zaraz o tym powiem. Co się dzieje w piekle? Łazarz mówi, cierpię w tym ogniu. Pan pokazał mi to bardzo jasno. Powiedział, to nie tylko kwestia pamięci. Mam dla nich kielich z winem gniewu i sprawię, że występnie go wypiją. Przeczytam to Wam. Nie szukajcie. Objawienie 14:10. To i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego, kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a tym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. Męczony w obecności aniołów i baranka Bożego. Dzisiaj to do mnie dotarło, gdy rozmyślałem i modliłem się. Stało się tak wyraźne. obecności samego Boga. Co to znaczy? Że będą cierpieć tam męki i będą też w stanie widzieć w obecności samego Boga. Zobaczą samego Boga. Zobaczą wszystkich świętych aniołów, wszystkich odkupionych, cały zastęp niebieski i chwały, w jakiej mogliby być. I wszystko, co na nich czekało. A wizja tego, co utracone, to w ustach Pawła chybienie celu. W powyższym kontekście nabiera to zupełnie nowego znaczenia. Patrz, co straciłem. Patrz na cel, na powołanie, na Boga, na Chrystusa Jezusa. Patrz na baranka zabitego od początku świata. Popatrz na radość, nieustającą radość. Patrz na spełnienie, na pokój, na chwałę nieba i na przyszły świat. Pomyśleć, że tego nie zakosztują. W bezpośredniej styczności, innymi słowy, patrząc na obecność Pana, patrząc na aniołów nieba. Biblia powiada, że będą płonąć w ogniu, a jest to nieugaszony płomień ich żądzy. Już dzisiaj na ziemi żyją ludzie, którzy płoną w tego rodzaju piekle. Moses Berg, założyciel Dzieci Bożych, jego córka nawróciła się. Był okres, kiedy Dzieci Boże liczyły co najmniej 5000 członków. On kiedyś współpracował z nami, usługując w placówce Teen Challenge w Kalifornii. Moses Berg zaczął wydawać pismo będące czystą pornografią. Jego córka powiedziała mi to osobiście. Skończył następująco. Pod koniec życia, myślę, że on wciąż żyje, przynajmniej tak się uważa, żyje teraz być może w Szwecji. Skończył w każdym razie robiąc filmy pornograficzne o dzieciach. Córka powiedziała: Dawid, mój ojciec żyje w ciągłej pogoni, podobny do dzikiego lwa. Goni, dzień i noc, bez wytchnienia, dzień i noc, tu i tam, trawiony żądzą i nic go teraz nie zaspokoi, nic. Tu i tam, jak zwierzę w klatce, właśnie tak, jak zwierzę w klatce. On jest w piekle i tak będzie wyglądało piekło. Jedną z tortur piekielnych będzie to, że ta żądza, z którą umierałeś, tam będzie rozjątrzona, niezaspokojona. Ogarnie cię wściekłość i będzie narastać, narastać i nie będzie tam zaspokojenia. A według Biblii tak bez wytchnienia dzień i noc. Onanistami jest podobnie. Bezczeszczą swoje ciała aż do końca. Dzień i noc, bez wytchnienia, jak ten, którego widziano niedawno. Wykańczał swoje własne ciało, demonicznie opętany. Leżał tam, walił głową w próg, na plecach krew, przeklinał. Był tam, leżąc całą noc. Walił głową, klął. Ta żądza wciąż w nim była, a on jest w piekle. Męki piekielne to także robak, co nie umiera. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Marek 9,44. Bracia i siostry, i to jest chyba żywa świadomość. To jest pamięć, która nie ustaje przez całą wieczność. Ja nie otrzymałem wizji piekła, ale Pan dał mi kiedyś zrozumieć, jak to będzie prawdopodobnie wyglądać dla potępionych. Paweł mówił, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. Ujrzałem coś z tego. Chciałbym, abym stojąc tu, mógł was napełnić bojaźnią Bożą. Lecz nie będzie w nas bojaźni Bożej, dopóki nie usłyszycie tego w duchu, aż wasze uszy się nie otworzą. Może to was zrazić, lecz jeśli otwarte masz serce, pragnę, abyś zrozumiał dziś, że bojaźń Boża uwzględnia ten lęk, ten straszny lęk przed sprawiedliwym sądem świętego Boga. Wyobrażacie sobie, jak to może wyglądać dla związanego duchem dzikiej oświty człowieka, który nie odczuł nigdy bojaźni Bożej, nawet nie pragnie tego odczuć? Powiem wam to właśnie teraz wprost. Jeśli wciąż jesteś związany swoją namiętnością, to nigdy dotąd nie miałeś w sercu bojaźni Bożej. Powinieneś modlić się: o Boże, napełnij serce moje bojaźnią. I to jest coś ponad zwykły lęk przed majestatem Boga. To zaledwie cząstka. To raczej coś, co chwyta ci to za serce i mówisz, ja służę świętemu Bogu. On kocha mnie i kocha tak bardzo. Jest cierpliwy i niezmiernie łagodny i tyle cierpiał za mnie, to się zgadza. Lecz jest on również Bogiem świętym i sprawiedliwym. Nadchodzi czas, kiedy mówisz, Panie, tak jest, nie umiem tego rzucić. Weźmy kogoś, kto chodził do naszego zboru. Budzi się w piekle. Najpierw, wiecie, staje przed sądem. Strach pomyśleć, co znaczy mieć związane ręce i nogi. Nie wiem, co znaczy być wrzuconym w ciemność zewnętrzną. To z pewnością jakiś tunel, ciemność zewnętrzna, droga do piekła. Nie potrafię nawet ogarnąć umysłem, co znaczyłoby dla kogoś, kto był blisko Jezusa, przebywał w Jego obecności i odszedł, odrzucając ofertę Jego miłości. Pognał za duchem dzikiej oślicy i został wrzucony w tunel ciemności zewnętrznej, oddalając się coraz bardziej od obecności Pana i od blasku Jego chwalebnej obecności, aż by znikła mu z oczu. Znaleźć się nagle twarzą w twarz. Pomyślcie sobie, jak to jest być policzonym do złoczyńców. Jezus nie mógł znieść tego, że się tam znalazł. To było hańbą krzyża, być policzonym do złoczyńców. Ze świętą i czystą duszą być policzonym do złoczyńców. Pomyślcie tylko, jakie to będzie uczucie stać przed wielkim białym tronem sądu obok wszystkich morderców, masowych zabójców, wszystkich bezbożnych ludzi wszystkich czasów. Stać tam i być policzonym do przestępców. I pada Twoje imię. Odejdź ode mnie precz, Ty, który czynisz nieprawość. Zwiążcie mu ręce i nogi, wrzućcie do ciemności zewnętrznej. Być wrzuconym przez aniołów tam do tunelu. Zakończyć we wiecznym piekle. Twarzą w twarz z szatanem. I dać mu się dotykać. Nawet wyciągać rękę i mówić, jesteś mój. Na wieki mój. Ja tego nie umiem pojąć. Jest jeszcze robak, który nie umiera. Świadomość. Ten sam umysł, którego używasz teraz, będzie z tobą, kiedy się tam znajdziesz. Nie żaden inny umysł. To twój umysł. Ten umysł. Ten twój duch nie umiera. On jest wieczny. Ten robak nie umiera. Ciągle się wierci przez całą wieczność. Budzisz się teraz. Mężczyzna czy kobieta. Mówisz, jestem w piekle. Jestem w piekle. Na wieki w piekle. Żadnego poselstwa, żadnego chóru, wersetu z Biblii, nic prawego, nic świętego, nic czystego. I tylko dlatego Bóg jeszcze nie skończył z tym światem, dlatego jeszcze jest anarchia, bo jest tu jeszcze Kościół, bo jest tutaj Duch Święty. Nie wyobrażam sobie, co się stanie, kiedy Duch zostanie zabrany. Nie wyobrażam sobie tego. A wyobrażacie sobie piekło? Jeśli Duch Święty trzyma to wszystko jeszcze razem, jeśli mieszka On w nas, lecz dla tego, który obudzi się w piekle, nie dziwi mnie płacze i zgrzytanie zębów. Ten człowiek wie, że jest zgubiony na wieki. A Jezus mówi, płacz i zgrzytanie zębów. Dlaczego? Bo ja wierzę, że pierwszym uczuciem nie będzie zdumienie. Tak jak w niebie wzrastać będzie wiedza o odkupieniu i niebie, tak w piekle wzrastać będzie wiedza o potępieniu. Ta wiedza nagle wzrasta. Jestem zgubiony, to się już nie skończy. Jestem zgubiony, to się już nie zmieni. Jeśli byś obiecał, że to tylko 1000 lat, co innego, lecz to się nigdy nie zmieni. Trwa na wieki, jak koło, nie ma końca. Ta wiedza o potępieniu będzie wzrastać. Wiedza o tym, że odrzuciłeś wszystkie obietnice Boże. Odrzuciłeś wszystko, o czym Ci mówił. Wzrastający ciągle strach. A potem to, co ja nazywam błyskawicznym powtórzeniem. Wyobrażacie sobie człowieka w końcowym stanie, owładniętego przez strach, we łzach, odczytającego zębami i nagle budzi się w kościele na Times Square. Siedzi, ja głoszę kazanie, bo słowa, które się wypowiada w mocy ducha są wieczne, one nigdy nie padają na ziemię. Nie wiem czemu, ale wierzę w to, że Bóg będzie przemawiał przez całą wieczność w piekle. Będzie powtarzał w kółko wszystkie usłyszane przez Ciebie kazania. Każdy werset, jaki znałeś, każdą pieśń, jakiej słuchałeś. Ten człowiek budzi się. To właśnie przewraca się robak. On tak bardzo chce wierzyć w to, że nie jest potępiony. I nagle budzi się, wraca, jest w kościele, wszystko jest w porządku. Ociera pot z czoła. To był chyba sen, mówi. Szczepie się, czuje ból, ja wciąż żyję. Czy myślicie, że tam zostanie? Padnie na twarz, wniesie ręce do góry, powie: Boże, miej litość nade mną. W momencie, gdy poczuł się bezpieczny, jest szansa, mówi. To był jakiś koszmar, ktoś mi coś wrzucił do kieliszka, coś się stało. Myślałem, że jestem w piekle, że widziałem diabła, stałem przed sądem. Ale ja żyję, Jezu, ledwo to wypowiada, cofa się, zapada mrok. Budzi się i wciąż jest w piekle. Jakaż to trwoga. Robak przewraca się i tym razem jest w domu. Zapala światło, siada ze swoją żoną, oglądają razem Billy Grahama czy kogokolwiek innego w telewizji. I błaga: Boże, niech ten czas nie będzie tylko snem. Żona wchodzi do pokoju z filiżanką kawy i mówi: jesteś blady, kochanie. W swoim umyśle on odtwarza to, co kiedyś przeżył. Odtwarza szansę, jaką kiedyś miał, ponieważ tam był. Jesteś blady, mówi. On na to: dotknij mnie. Bierze swoją córkę w ramiona. Ona jest żywa. Pije kawę, czuje jej ciepło. Smakuje mu. Krzyczy: powiedz mi, że żyje. Ja oszalałem, wyszedłem poza czas, przestrzeń, wieczność. Byłem przed sądem Bożym. Widziałem go. Byłem w ciemnościach. Diabeł mnie dotykał. Stałem pośród przestępców. Byłem już w piekle. Powiedz mi, że żyję. Ona na to: żyjesz, wszystko w porządku. Sądzicie, że posiedzi tam długo? Padnie na twarz, krzycząc: Boże, niech to nie znika. I w chwili, gdy powie: Jezu, niech to nie znika, nigdy więcej. Nie. Budzi się znowu w piekle. Wyobrażacie sobie to ciągłe odtwarzanie? Od teraz już wie, że jest to piekło. I gra to ciągle na nowo. Przez całą wieczność krzyczy: nigdy więcej, nie chcę tam wracać. Ale Bóg mówi nie w obecności Boga i Jego świętych aniołów. To nie są żarty. Zabawa z Bogiem, zabawa w grzech, to nie są żarty. To życie i śmierć. To Twoja wieczna dusza. I może siedzisz na tym spotkaniu i coś Ci dzisiaj wiąże. I wszystko to, co jest w Tobie, to jest wieczne.